o tym, kim jest człowiek.
Wiecie, to jest taki temat, który cały czas chodzi mi po głowie, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy przychodzą do mnie różni ludzie, różni klienci, różni ludzie na modlitwę uzdrowienia. Mówią mi o różnych swoich przeżyciach kościelnych, o różnych swoich przeżyciach, które mają i pytają się mnie, czemu te kościoły tak kształtują tego człowieka, czemu ten kościół, czemu ci ludzie w tych kościołach muszą tak wyglądać. Wiesz, ja sobie odpowiadam na te pytanie, gdzieś mnie to nurtuje, gdzieś to w mojej głowie cały czas chodzi, to jak my mamy być, kim my jesteśmy, jak my mamy być podobni do tego Boga. Bo wiecie, jest takie coś, tak jak mówimy, kochaj Pana Boga swego z całego serca, kochaj Pana Boga swego, tak? I zaraz dodajemy z całego serca swego, tak? Z całego serca swego, z całej duszy swojej, tak? I drugie jest kochaj bliźniego swego i znowu jest powrót do tego, czyli w tym kochaj Pana Boga swego jest pokazane z całego swojego serca, tak? Z całej swojej duszy i tak samo w tym kochaj bliźniego swego jest powiedziane jak siebie samego. Czyli mamy takie w tych dwóch przykazaniach takie dwa podłączenia do tego, że tam gdzie jestem ja. Tak, jestem ja, taki jakim jestem, który z tego jaki jestem ma kochać Pana Boga, tak? I wiesz, my bardzo często popadamy w takie miejsce, że wydaje nam się, że ktoś, kogo znamy, tak, kocha tego Pana Boga nie tak jak trzeba, tak? Bo nie mamy takiego wglądu do jego serca, nie mamy takiego wglądu do jego myśli, tak jak ma Pan Bóg. Dlatego jesteśmy w stanie mu zarzucić, że on tego Pana Boga kocha niewłaściwie i chcemy go uporządkować i powiedzieć mu, jak on tego Pana Boga ma kochać, tak? I tak samo z tym bliźnim. Zobaczcie, jak my blisko jesteśmy w takich miejscach, w którym innym narzucamy, jak oni mają kochać bliźnich, jesteśmy gotowi im zarzucić od razu, po prostu, że oni nie robią tego tak, jak powinni robić, czyli w jakim tak naprawdę, już mówiąc tak ostro na samym początku, w jakim osądzie my potrafimy traktować innych ludzi, tak? I teraz, co nam daje takie prawo, żeby w ten sposób patrzeć na człowieka? I zobaczcie, to, co jest napisane w Psalmie 8, w 5 wersecie, tam jest napisane, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz. I czym, Syn Człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich. Tutaj wiecie, w naszym tłumaczeniu jest napisane większym od aniołów, tak? Chwałą i czcią go uwieńczyłeś, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich. Złożyłeś wszystko pod stopy jego. Owce i bydło wszelkie, a nadto polne stada. Ptactwo powietrzne oraz ryby morskie. Wszystko, co szlaki mórz przemierza. O Panie, jak przedziwne Twoje imię po wszelkiej ziemi. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym jest Syn Człowieczy, że się nim zajmujesz? Czym on jest? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich. Tak jak mówiłam, u nas niewiele większym od istot niebieskich. W innych fragmentach jest powiedziane, że aniołowie są posłani do tego, żeby służyć temu człowiekowi, żeby go wzmacniać. I zobaczcie, inny fragment mówi o tym, że jesteśmy stworzeni na jego obraz, jako mężczyzna i kobieta, czyli jesteśmy stworzeni dla Niego, tak? Czyli widzicie, kim jest człowiek? Jaki powinien być ten Boży człowiek? Co on powinien zawierać? Jak ty jako osoba wierząca, i to jest moje pytanie na początek, jako chrześcijanin, tak? Uważasz, że powinien wyglądać człowiek? Czym się powinien człowiek stworzony na obraz Boży charakteryzować? Czym? Jaki powinien być ten człowiek? Słucham was. Podatny na zmianę. Pełen miłości. No już myślałam, że nikt tego nie powie. Jaki jeszcze? A to ty takie chcesz nieoczywiste. Okej, dobra. Jaki powinien być człowiek? Co jest twoim celem? Co ty masz w sobie takiego, co uważasz, że to jest coś takiego, w czym bardzo o to walczysz, żeby być podobnym do Boga w tym? Pokorny. Współczujący. Jeszcze ktoś oprócz tych dwóch kobiet się odezwie w tym kościele? Gorliwy. Wierny. To ty, Kasia, byłaś? Dobra, zaliczam ci. Okej, okay. Kto jeszcze? Dobrze, dobrze, tylko już nie mów, niech inni coś powiedzą. Albo podpowiedz Zbyszkowi, Zbyszkowi podpowiedz. Ale coś takiego, wiesz, takiego mniej mądrego, że można było go... Jak?
Posłuszny.
Posłuszny. Adam, ty już też nie masz głosu mówić. Okej, okay. Kto jeszcze? Łaskawy. Święty, litościwy, Kasia, radosny. Co byście dorzucili? Odważny, oddający chwałę. Wdzięczny, autentyczny. Zobaczcie, powiedzieliście bardzo dużo jakby takich, wymieniliście bardzo dużo cech, bardzo dużo takich rzeczy, które widzicie, które w takim człowieku powinny być. Czy jesteście w stanie wsadzić te wszystkie cechy w jednego człowieka? Bo rozumiem, że to były cechy, w których po prostu my widzimy je w Bogu, tak? I w ten sposób, tak jak tutaj Daniel podsumował wszystko, tak? To są takie cechy, że one łączą się gdzieś, tak? Czy jesteście w stanie w jednym człowieku te wszystkie cechy wsadzić? Iza powiedziała nie. Ania powiedziała, że dąży do doskonałości. Co wy myślicie? W Jezusie może być wszystko. Okej. A czy jest taka potrzeba, żebyśmy te wszystkie cechy jako jeden człowiek mieli, każdy z nas? Co by było, gdyby każdy z nas miał te wszystkie cechy w sobie? Moglibyśmy być niezależni, jak ci, którzy zaczęli budować wieżę Babel. Co jeszcze? A ja bym powiedziała, że być może bylibyśmy nudni. Bylibyśmy tacy sami. Krzyczelibyśmy wszyscy chwała Panu. Do przodu, do przodu, do przodu. Może to nie było wcale Bożym... Przepraszam? Że bylibyśmy tacy sami? Że krzyczelibyśmy chwała Panu? Jakbyśmy mieli całość, czy to źle? Zobaczcie, jest powiedziane, że Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo, tak? I teraz za każdym razem, kiedy pomyślimy o Jego obrazie, Jego podobieństwie, musimy zobaczyć, że tak naprawdę myśląc o obrazie i podobieństwie, myślimy o czymś, co jest dla nas... Czy sam Bóg, kiedy my patrzymy na Niego i myślimy sobie o tym, ile On miał imion, tak? A to już wiemy, że imiona mówią o Bożym charakterze, tak? To kiedy patrzymy na Boga, nie jesteśmy wiele razy zrozumieć jak ktoś, kto może być jednocześnie, to znaczy jak jesteśmy dłużej wierzący, to gdzieś sobie to przekalibrujemy w głowie, tak? Ale że ktoś, kto jest miłością, może jednocześnie używać siły, aby mordować tych, którzy nie należą do Niego. Tak? Czyli mamy takie rzeczy, które moglibyśmy powiedzieć, że umieszczone w jednym Bogu są dla nas na początku sprzecznością. Później, kiedy zbliżamy się do Boga, jesteśmy blisko, okazuje się, że tej sprzeczności nie widzimy i rozumiemy Jego kroki, tak? Czyli przychodzi do nas takie objawienie, tak? Ale tak naprawdę my, kiedy świecimy w Jego chwałą, to świeci w nas coś, co jest dla kogoś najbardziej pociągające. Czyli my mamy bardzo dużo cech, które są dla nas ważne, ale pytanie... Czy musimy mieć je wszystkie? Pozostawiam wam. Okej? Ja powiem tak, ja bym chciała mieć większość. Tak? Tylko pytanie, czy jestem w stanie w ciągu całego mojego życia większość tych rzeczy mieć i czy ma to w ogóle sens? Pamiętam, jak słuchałam, większość z was też słuchała historii Boba Jonesa, tak? Który był już Boba Jonesa, kiedy umarł po raz pierwszy. Tak? I kiedy Bóg mu powiedział, wiesz, ze względu na to, co zrobiłeś dla królestwa, ze względu na to, jaki byłeś, jak żyłeś, to właściwie mógłbyś już pójść do nieba. Ale jednej rzeczy się nie nauczyłeś. Nie nauczyłeś się kochać. Jeżeli chciałbyś jeszcze wrócić na ziemię po to, żeby nauczyć się kochać, to ja uważam, że możesz pójść. Czy chcesz? I Bob Jones powiedział, no tak, to jest ważne. Ja jeszcze chciałbym wrócić. I wtedy dostał tą drugą żonę, bo wiecie, pierwsza mu zmarła, tak? Ona go obdarzyła od razu wnukami, bo się wrodził w wielką rodzinę, tak? I on mówi, a ona tak naprawdę przez te następne, nie wiem, czy to było 8 czy 10 lat, nauczyła mnie kochać. Nauczyła mnie, co to jest kochać. I mówi, i to, co było, pamiętacie, nam to pokazywał Randy Dimine, tak? Kiedy on umarł, to wiecie, w jaki dzień umarł? Dzień świętego Walentego. Czyli tak zwany Dzień Miłości. Czy Pan Bóg sobie zażartował, czyli doszedł do miejsca, w którym się czegoś nauczył. I wiesz, ja myślę, że życie jest czymś, co przygotowuje nas do nieba. Jest szkołą przygotowującą nas do nieba. Ale teraz prawda jest taka, że są pewne rzeczy, które są ważne dla każdego z nas, aby one w nas były. Są pewne rzeczy, o które my staramy się, żeby one w nas były, tak? Ale czy my naprawdę mamy dążyć do takiej unifikacji? Czy my naprawdę mamy być armią żołnierzy? Czy my naprawdę mamy być biegaczami i czy wszyscy mamy wyglądać tak samo? Czy nie bardzo jesteśmy jakby, jak to powiedzieć, nastrojeni przez część fragmentów Biblii, które mówi nam o tym, że musimy biec w wyścigu, że musimy być jak armia, tak, że musimy być żołnierzami Pana? Tak? Czy to nie jest przerysowane? Dlatego, że są również inne fragmenty, które mówią nam o tym, że mamy być chwalcami, inne fragmenty, które mówią nam o tym, tak, że my mamy być tymi, którzy są wstawiennikami. I teraz tutaj któraś z was tutaj powiedziała, że dla mnie takim fragmentem, który łączy to wszystko, jest to, który mówi o tym, że jesteśmy różnorodni, że różne są w ciele Pana Boga dary, które powinny nam towarzyszyć. I widzicie, w liście Efezjan 5:30 jest napisane, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Już nie będę mówiła o tym, że po prostu nie możemy być wszyscy jednym członkiem. Tak? I teraz dalej jest napisane w liście do Koryntian w 1:12-27, wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. List do Koryntian 6:15 mówi, czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czy wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy. List do Rzymian 12:5 w końcu, który mówi, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Tak? Czyli on mówi o jakimś takim że my jesteśmy o naszej jedności, ale jednocześnie o naszej odrębności, tak? I widzicie, ja jestem z wykształcenia biologiem, z tego mojego pierwszego, i kiedy uczyłam się wszystkich rzeczy dotyczących drzew, drzewostanów w ogóle, to pamiętam, kiedyś studiowaliśmy drzewa i przerabialiśmy liście lipy. I kiedy pokazywali nam te liście lipy, to niby te liście lipy są w kształcie takiego serca, tak jak znacie liście lipy, ale pokazywali nam, że te liście wszystkie się od siebie różnią. I mówili nam, że nie ma jednego liścia, który był dokładnie identyczny jak drugi. I pamiętam, że to były pierwsze moje przemyślenia, już byłam wtedy osobą na nowo narodzoną, kiedy pomyślałam sobie, jeżeli każdy liść jest tak różny, to czy Bożym celem w naszym życiu nie było to, żeby stworzyć nas również różnymi? Czy ubogaca jednolitość, czy ubogaca różnorodność? Czy jeżeli wszyscy mówimy w ten sam sposób, czy jeżeli wszyscy zachowujemy się w ten sam sposób, czy my jesteśmy ubogaceni sobą nawzajem, czy mamy, a co więcej, czy mamy szansę kształtować zachowanie drugiego człowieka? Pamiętacie, co Pismo mówi, że zachowanie jednego człowieka wygładza drugi człowiek. Czy jeżeli my pasujemy do siebie, tak, dokładnie toczka w toczkę, jakby moglibyśmy stanąć w różnym rzędzie, nikt by nie wiedział, gdzie jest jeden, gdzie jest drugi, czy my naprawdę bylibyśmy w stanie kształtować się tak, żeby ścierać siebie? Żeby coś w nas nie pasowało. Wiecie, ja naprawdę cenię sobie ten fragment, w którym stary, nieżyjący już człowiek, brat Hegen, to znaczy teraz on jest młody, tak, no bo jest w niebie, kiedyś powiedział, że była taka kobieta, której nikt w kościele nie lubił, znacie tę historię, to stara historia. I on powiedział, przyszli do niego, mówią, coś trzeba zrobić z tą kobietą w kościele, ona naprawdę jest nie do przejścia. I on mówi, a dlaczego? Mówi, ta kobieta codziennie trzyma mnie na kolanach przed Chrystusem. I wiesz, ja powiem ci, ja tą historię pamiętam już po prostu z 20 kilka lat. I powiem ci, to jest dla mnie fajna historia. To jest dla mnie fajna historia, która mówi o tym, że czasami Pan Bóg specjalnie daje do naszego ciała różne członki, bo tak naprawdę tylko dzięki nim my jesteśmy w stanie być utrzymywani przez Chrystusa. Bo one dają nam do myślenia, co się dzieje, że te osoby jeszcze są i jeszcze są niezmienione, tak? I to nas uczy łaskawości. To jest tak jak w jednym śmiesznym filmie co, o Noem, pamiętacie? Taki jest śmieszny, co Bóg kazał człowiekowi zostać Noem. I tam jest taki fragment, kiedy żona od niego odeszła, bo stwierdziła, że wariuje, ponieważ buduje arkę, tak? I ten Pan Bóg spotkał się z żoną w kawiarni i mówi do niej tak, kiedy człowiek modli się o cierpliwość, to Bóg mu daje cierpliwość, czy daje mu możliwość, aby się tej cierpliwości nauczył? Kiedy człowiek modli się o miłość, to czy Bóg daje mu miłość, czy daje mu sposobność, żeby się tej miłości nauczyć i tak dalej, i tak dalej. Kiedy modlisz się do Boga o odwagę, czy Bóg daje ci odwagę, czy daje ci sposobność do tego, żebyś się odwagi nauczył. I teraz ja wierzę, że Bóg daje nam odwagę, daje nam cierpliwość, ale wiecie, kiedy dostałam dwójkę dzieci, to sobie przypomniałam, że ja się modliłam o cierpliwość. Wiesz, i mam cudowną sposobność, żeby się tej cierpliwości uczyć. Także jeżeli popatrzymy na tego typu fragmenty, to ja myślę, że zaczynamy rozumieć różnorodność. Wiesz, ja mam taką fajną kobietę, która zagląda do mnie ostatnio dosyć często, bo jest w takim trudnym życiowym momencie i ona, że tak powiem, zwiedza różne kościoły, różne społeczności i zawsze się pyta mnie o tą unifikację. Zawsze się mnie pyta, czy my wszyscy musimy tak samo się modlić, tak samo się schylać, czy my musimy tak samo wierzyć, czy my musimy być w tym samym miejscu, nie możemy się wybierać w inne miejsca, żeby wziąć wszystko i chodzić w takiej wierze niezakłamanej i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, moja odpowiedź jest zawsze, a co ty myślisz? To jest taka osoba bardzo kolorowa, bardzo artystyczna taka. Ona mówi, no ja myślę, że nie, ale z drugiej strony ciągle się łamie, że może ja jednak powinna być taka jak wszyscy. I wiesz, ja wierzę, że są takie elementy w naszym życiu, które nam potrzebne są do tego, żebyśmy w społeczeństwie żyli, tak? Ale kochani, to jest troszeczkę od tyłu zabranie się za ustawianie tych elementów tylko dlatego, żeby inni w społeczności z nami czuli się dobrze. Tak? Czyli to jest taka próba ciągłego obcinania owoców, które moje życie wydaje, tylko po to, żeby inni czuli się ze mną dobrze. Czyli to jest takie miejsce, w którym ja nie jestem autentyczny. Czyli wracam do swojego kazania, w którym mówiłam o maskach, albo w którym mówiłam o tych frontach, tak? W którym my chcemy się sprzedać, ale nie tacy, jacy naprawdę jesteśmy. Tak? Tylko chcemy się sprzedać tacy, jak mamy być kupieni, bo już wiemy, jakich ludzi inni kupują. Tak? Jeśli natomiast okażemy się inni, wiemy, że będziemy niezaakceptowani. I teraz widzicie, wróćmy do tego tematu, o którym chciałam mówić, tak? Czyli wróćmy do tego, jak my właściwie, w jakim miejscu my mamy być podobni do Pana Boga. A jeszcze jedną rzecz wam chciałam powiedzieć. pomijając zupełnie to, bo mówiłam o kształtach, tak, że Bóg nadał nam pewien kształt, nadał kształt pewnej naszej duszy, naszym emocjom, naszym doznaniom, naszym przeżyciom, sposobie podejmowania decyzji, naszego myślenia, tak, abyśmy mogli coś uczynić. Jest powiedziane, że On dał nam narzędzia do tego, abyśmy mogli zrobić to, co mamy zrobić. Wiesz, my przez cały lat jako Kościół po prostu zmagaliśmy się z unifikacją, czyli próbowaliśmy nadać wszystkim ten sam kształt, żeby pasowali do siebie. Ja pamiętam, że osobą, która bardzo mocno wpłynęła na moje wczesne chrześcijaństwo życie, to była Emmy Semple McPherson. Nie wiem, czy po prostu wiecie, kto to był, czy czytaliście kiedyś o Emmy Semple McPherson. To była kobieta, o której ja słyszałam, mając 24 lata, i to była kobieta, która po prostu kompletnie nie pasowała do swojego pokolenia. Kobieta, która swoją służbę sprawowała w 1926 roku. Tak? Czyli tam w ogóle nie było takich miejsc, gdzie kobiety usługiwały słowem. A to jeszcze było mało. To była kobieta, która w tamtych czasach chodziła w stroju bikini. Wtedy, znaczy oczywiście nie wszędzie, ale na plaży, tak? Żeby to było jasne. W każdym bądź razie to była kobieta, która potrafiła na motorze wjeżdżać na scenę. I to była kobieta na motorze, słuchajcie, kiedy kobiety wtedy chodziły w długich sukienkach, dotąd. I to była kobieta, która stworzyła jedną z największych denominacji w świecie. I to była kobieta, która robiła ewangelizację dla 30-50 tysięcy ludzi, która modliła się o uzdrowienia, która jest powiedziane, że w tamtym czasie to była jedna z najbardziej wpływowych kobiet w Stanach. Wiesz, i to była kobieta, która w tym wszystkim była prześladowana, która była nieakceptowana, która w swoim charakterze, w swojej duszy była dla wielu tamtejszych ludzi nieakceptowalna. I teraz wiesz, ja siedzę w uzdrowieniu wewnętrznym już teraz po prostu od 13 lat, tak? I pamiętam, że pierwsza kobieta, która mnie uczyła, wspaniała zresztą kobieta, jak tylko widziała jakiegoś człowieka, to takiego w służbie, tak? Który pamiętam, przyjechał do nas kiedyś ten człowiek od... Pamiętacie, co się modlił o uzdrowienia? Nie pamiętam już teraz takiego imienia, taki grubszy. Nawet o wskrzeszenie kota się modlił. Pamiętacie? Zatrzymał samochód i modlił się. On jeździł tam, gdzie go ktoś wezwał, to jeździł po całej Polsce i po prostu modlił się o ludzi. Ale to jest Anglik, nie wiem, czy go kojarzycie. Był tak przedziwną osobą, on w ogóle brał narkotyki, jego umysł był tak zdławiony przez te narkotyki, że z nim nie można było tak normalnie porozmawiać, tak wiecie, wejść w taką konwersację, pomyśleć, co słychać, porozmawiać, tak? On tylko świadectwa do ciebie mówił. Jak my z Markiem próbowaliśmy tak z nim usiąść, porozmawiać, co tam u niego w życiu i w ogóle, to on po prostu zaraz nam świadectwa opowiadał. Ja myślę, zero kontaktu z człowiekiem, co to za człowiek? I pamiętam, że ta kobieta, ta nasza przyjaciółka mówi, on musi przejść przez uzdrowienie wewnętrzne. On musi być uzdrowiony, wtedy będzie zupełnie inny. Wiesz, hitem już było, jak poznaliśmy jego żonę. Jego żonę, która po prostu była księgową, prowadziła całą jego służbę, ale powiedziała, że ona nie będzie chodziła do jego kościoła. A my pytamy się, dlaczego? Bo ona mówi, bo on jest tak nieuporządkowany, jest taki szalony i taki niezorganizowany, ja nigdy nie wiem, co on zrobi, że ja po prostu muszę chodzić do normalnego baptystycznego kościoła, bo ja się dobrze czuję. Ja wam powiem, mnie to złamało, ale jednocześnie pomyślałam sobie tak, że jakby ten człowiek przeszedł przez uzdrowienie wewnętrzne, on by w życiu nie mógł robić tych rzeczy, które robi. Rozumiesz? My czasami próbujemy na siłę naprostować jakiegoś człowieka, nie rozumiejąc tego, że on został ukształtowany przez naszego Ojca. Owszem, zgodzę się co do tego, że wiele rzeczy powinno się w nim zmienić, ale czy to my jesteśmy sędziami tego człowieka, aby dyktować mu to, co ma się w jego życiu zmienić? Zobaczcie, w co włącza nas diabeł. Kiedy my zaczynamy człowieka, który jest sługą Boga, po prostu ustawiać i zacząć mu dyktować, jak jego życie powinno wyglądać. Wiesz, ten człowiek do tej pory jeździ po całej Anglii, jeździ po całej Polsce i na przykład jeżeli przyjeżdża do człowieka, który się nim zajmuje i ten człowiek mówi, słuchaj, dzwoniła do mnie kobieta z drugiej części Polski, tak, i ona leży w szpitalu, właśnie umiera na raka, to ten człowiek wsiada w samochód i jedzie po prostu za własne pieniądze na drugi koniec i modli się o tą kobietę. Wiesz, każdy psycholog powiedziałby ci w tym momencie tak, czy zdrowy psychicznie człowiek tak robi, tak? I powiem wam więcej, jak rozmawiałam z naszym ostatnim usługującym na wielkiej konferencji, tak, czyli z Toddem White'em i zapytałam się jego, tak, jak ty często jesteś w domu, tak? Ile ty w ciągu roku jesteś w domu, w ciągu roku, tak, żeby było łatwiej. Zgadnijcie, co powiedział. Mało to jest mało. Powiedział mi miesiąc. Ja mówię, to ja bym cię zabiła. Jakbyś był moim mężem i bym ja miała z tobą mieszkać. On mówi, ale ja mam cudowną żonę. Ja mówię, ja widzę. Rozumiecie, ale teraz pomyślcie sobie, że ludzie, nie mogliby w pewien sposób funkcjonować, żeby nie mogliby żyć w pewien sposób, gdyby tak naprawdę byli zunifikowani, gdyby pasowali do tego wzorca chrześcijaństwa, którego my się nauczyliśmy. Zobaczcie, taki John G. Lake wyjechał do Afryki, zabrał żonę, zabrał dzieci, tak? Zaczął pracować w Afryce. Pierwszy człowiek, który mu się nawrócił, to było wtedy, kiedy jego żona dostała jakiegoś ataku szaleństwa, zaczęła walić po ścianach, krzyczeć, gryźć ściany i w tym momencie nawracał się pierwszy człowiek po kilku latach jego siedzenia w Afryce. Tak? Później ta sama żona, która zaczęła żyć z Panem Bogiem, umarła, tak? Bo on poszedł w trasę po Afryce, a ona karmiła głodnych, którzy przychodzili do domu i nie miała pieniędzy i nie miała nic i jak wrócił, to ona po prostu z głodu umarła. Dzieci przeżyły, więc zabrał dzieci do Stanów, tak? Do Anglii, przepraszam. Zabrał dzieci, tak? Po prostu ożenił się drugi raz i wrócił z powrotem. Właśnie, w życiu. Właśnie. I widzicie, chodzi mi o to, że Pan Bóg nadaje nam pewien kształt. Nadaje nam barwę, nadaje nam kolory. I my powinniśmy umieć szanować te osoby takimi, jakimi są. Kiedy Bóg pokazuje nam ich błędy, powinniśmy umieć przykryć te błędy albo zastanowić się, czemu nam tata je pokazuje, a nie je anonsować. Nie ogłaszać diabłu, tak? To, co diabeł i tak już wie, bo inaczej tak naprawdę działamy wbrew temu, co Bóg chce zrobić. Taki Smith Wigglesworth, którego już znacie, mam nadzieję, tak? Po prostu Boży generałowie do przetrawienia. Słuchajcie, Smith Wigglesworth, który po prostu był Bożym generałem, tak? Który po prostu przyczynił się do tego, że ludzie zaczęli rozumieć, co to jest wiara, który głosił do tłumów. To był człowiek, który był wcześniej, wiecie, zakładał rynny i zajmował się tymi rzeczami, ale to był człowiek, który jak na początku zaczął żyć z Bogiem, wyszedł za kobietę, która była generałem w Armii Zbawienia. Jak ona za długo siedziała na spotkaniach i wracała do domu, to on jej potrafił zamknąć drzwi przed nosem i ona całą noc spędziła na dworze. Ale ona się modliła i po prostu on rano wychodził do pracy, a ona spała całą noc oparta o drzwi domu. No to wiesz, u nas też by ta sprawa poszła do pastora i byłby rozwód. A ona, on otworzył drzwi, ona rypnęła o podłogę i mówi, kochanie, co ci zrobić na śniadanie? I jemu przeszło. I to był początek jego chrześcijaństwa. Ale potem, jak był starszy, to prawda jest taka, że młodzi ludzie się od niego odwracali, bo był po prostu niestrawny. Lester Samrol, który przyjeżdżał i uczył mnie w szkole, mówi, że jego pierwsze 3 spotkania z Lesterem Samrolem to były takie, że wszedł do niego do domu, zapukał do niego do drzwi i mówi, przyszedł i Lester Samrol otworzył mu drzwi, po czym popatrzył na niego, mówi, ty mógłbyś wejść, ale z tym na pewno nie, i zamknął mu drzwi przed nosem. No to on popatrzył, co ma pod rękawem, a tam miał New Times, wiesz, czyli gazetę, tak? Wyrzucił ją do kosza, zapukał jeszcze raz, mógł się wkurzyć, obrazić i powiedzieć, co za ham. Zapukał jeszcze raz, wszedł. Lester Samrol mówi, dobra, teraz klękaj i się będziesz modlił. Tak, Smith Wigglesworth do Lestera Samrola, tak? Mówi do niego, a teraz klękaj i będziesz się modlił. I następne 4 godziny spędził na kolanach modląc się. Mówi, skończyłeś dobrze, to teraz idź. A tamten czytał Biblię. Wiecie, ja sobie myślę, że z jednej strony myślę sobie, po prostu to jakieś odpały były. To wszystko było po prostu szalone. A z drugiej strony sobie myślę, ale to działało. To działało. To działało. Robert Layardon napisał życiorysy wszystkich bożych generałów. Wiecie o tym. Ta książka właśnie, o której mam mówiłam. Bóg mu mówił, żeby napisał tą książkę. Napisał całą tą książkę. Napisał przyczyny upadku bożych generałów. No dzisiaj można byłoby powiedzieć, wszyscy powinni pójść na psychoterapię albo na uzdrowienie wewnętrzne. Tak? Ale moje pytanie jest takie. Czy naprawdę to, że oni nie pozałatwiali jakichś rzeczy z przeszłości, to, że oni nie zrobili pewnych rzeczy w swoim życiu, czy to spowodowało ich upadek? Czy naprawdę to nasze zhumanizowane społeczeństwo, po prostu, które już chce wszystkich ponaprawiać, te same trybiki im powkładać, nie rozumie różnorodności, nie rozumie, że oni upadli, dlatego że jakieś słabe elementy w nich zostały przeatakowane przez diabła, ale pytanie, czy oni by nie byli zaatakowani z innej strony? To jest moje pytanie. Robert Layardon napisał tą książkę, całą napisał. Kilka miesięcy potem znaleziono go w sypialni z innym człowiekiem, liderem uwielbienia. Okazało się, że jest homoseksualny. Tak? I wiecie, prawda jest taka, że no Robert Layardon przeszedł tam 3 lata wszelkiego tam cancelingu, tak? Pokuty i tak dalej. Z powrotem teraz jest w służbie. Ja go zresztą nawet spotkałem, modlił się o mnie. Do tej pory pamiętam, co mi powiedział, ale nie powiem. W każdym bądź razie, wiesz, dobre to było, ale w każdym bądź razie ja wiem, że to ma znaczenie. Dla mnie miłość ma znaczenie. ale dla mnie królestwo ma znaczenie. I dla mnie to, że uczymy się nie osądzać, ma znaczenie. Dobra, ja idę proroczo, a przygotowałam sobie słowo. Dobra. Cicho. Ja wiem, że ty tu jesteś mój klakierek mały. Okej, okay, dobra. Ale po co ja to mówię? Mówię to po to, żebyśmy zrozumieli, że miłość wyraża się w różny sposób. Pamiętam, kiedyś z Kasią rozmawiałyśmy na takiej prywatnej rozmowie, którą teraz wyzdradzę, ale tylko to, co mogę. Ja Kasi tłumaczyłam o miłości w ogóle i tak o miłości pomiędzy ojcem a córką. I wiesz, i Kasia do mnie mówi, wiesz, ja wszystko rozumiem. Mówi do mnie, bo czytałam taką książkę Pięć języków miłości. I ja rozumiem, że mój tata kochał mnie takim językiem miłości, a ja potrzebowałam takiej miłości. Ja tak usiadłam i myślę, no ale wiesz, on powinien zrozumieć, jakim językiem on powinien cię kochać. A Kasia mówi, ale jak ja zrozumiałam, że on kochał mnie swoim językiem, to też poczułam się kochana. Wiecie, i o to w tym wszystkim chodzi. Nie chodzi o to, żeby wszyscy kochali tak, jak twój język miłości im podpowiada, żeby kochali. Chodzi o to, żebyśmy nauczyli się, że każda miłość wyraża się inaczej. Miłość do Boga wyraża się inaczej. Miłość do tych, którzy są obok, wyraża się inaczej. Mój tata całe życie kupował mi prezenty. A ja uważałam, że mnie nie kocha, ponieważ ze mną nie rozmawia. Pytanie jest takie, czy mój ojciec mnie nie kochał? Oczywiście, że mnie kochał. Ale to był jego wyraz miłości. Jak często my nie rozumiemy, że ktoś kocha, tylko nie pasuje nam to, jak ten ktoś wyraża swoją miłość do nas. I oczywiście, jeżeli chcesz wyrazić miłość do mnie, to warto, żebyś sprawdziła, jaka miłość jest dla mnie ważna. Ale czy jeżeli kupujesz, to tak jak z tym flakonikiem i z tą kobietą, która przyszła do Jezusa i ten flakon na niego wylała. Wszyscy mówili, ale zmarnowała, ale zmarnowała. Mogła to dać dla ubogich. Zobaczcie, co oni mówili. Dla nas językiem miłości jest dawanie ubogim. A ona zmarnowała flakon, bo go komuś dała. A nawet nie dała, tylko rozbiła i wylała. Ale to był jej język miłości, to jest jej język oddania. I tak samo w naszym życiu, tak samo w naszym służeniu Panu Bogu, my mamy swoje języki miłości, swoje spotkania z Panem Bogiem, swoje przeżywania Pana Boga. I nie chodzi o to, żebyśmy się zunifikowali i wszyscy robili tak samo, a abyśmy poznali to, co jest naszym językiem, abyśmy zobaczyli to, w czym my mamy wyrażać Chrystusa w naszym życiu. I teraz, w czym my więc tak naprawdę mamy być podobni do Pana Boga? Zobaczcie, pierwszy aspekt podobieństwa do Pana Boga to jest aspekt relacji. Bóg stworzył nas do relacji. Bóg stworzył nas do tego, abyśmy byli podobni do Niego i Bóg stworzył nam, dając nam potrzebę relacji, możliwość relacji i możliwość uczenia się relacji. I widzisz, w Jana 17:21 jest napisane, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, że Tyś mnie posłał. I ja w nich, a Ty we mnie, obyś się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Tyś mnie poznał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Widzisz, we fragmencie, który nie przeczytałam wbrew pozorom, jest napisane, znaczy jak nie przeczytałam, miałam wcześniej, czyli w pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, 27 werset, jest napisane, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boga stworzył go jako niewiastę i mężczyznę. Czyli już na początku jest powiedziane, że Bóg stworzył ich do relacji. Bóg stworzył ich w relacji. W relacji ze sobą i w relacji ze sobą, czyli z Bogiem i w relacji ze sobą nawzajem. Czyli pierwsza rzecz, pierwszy aspekt, w którym my jesteśmy podobni do Boga i powinniśmy być podobni, to nie jest to, że wszyscy wyrażamy miłość tak samo, że wszyscy jesteśmy odważni, że wszyscy chodzimy w wierze, że wszyscy chodzimy w łaskawości, ale to, że żyjemy w relacjach i uczymy się relacji, której uczy nas Bóg. Tak? Czyli jeżeli my nie zaczniemy żyć w relacji, wiecie, to jest w ogóle to jest niesamowite. Po prostu psycholodzy po wielu latach pracy nad różnymi modelami uzdrowień, psychoterapii i tak dalej, stwierdzili, że najbardziej lecząca jest relacja. Czyli nie wszystkie szkoły, nie wszystkie metody, nie leczenie poprzez emocje, poprzez przeżywanie przeszłości, poprzez naprawianie przeszłości, ale powiedzieli, że jeżeli chory człowiek spotka się z kimś, kto potrafi stworzyć dla jego życia zdrową relację, ten człowiek będzie uzdrawiany. Szok. Czyli co odkryli? Aspekt Boga. czyli to, że Bóg po to oddał życie swojego Syna za nasze życie, aby przywrócić nas do relacji, która uzdrawia. Słuchajcie, i co więcej, On nie stawia nas w relacji ze sobą jako relacja partnerska, jako relacja miłości nawet, tak, dwóch osób, które się kochają, ale On stawia nas w relacji, która jest najbardziej niszczącą, a jednocześnie najbardziej budującą relacją w naszym życiu, czyli relacji dziecka i rodzica. Ojca i córki, ojca i syna. Czyli Bóg w tą najważniejszą relację w naszym życiu wkracza ze swoim uzdrowieniem, czyli ze zdrową relacją. I teraz jeżeli my w tą relację z Bogiem wchodzimy, czyli poprzez Jezusa nawracamy się, to my, będąc w Nim relacji, stajemy się podobni do Niego, tak jak On chce, żebyśmy byli podobni do Niego. Stajemy się tacy jak On, tak jak On chce, żebyśmy byli tacy jak On, poprzez relację z Nim. I teraz inne relacje, one wiele razy mogą nas okradać z tego, co daje nam Bóg. Ale jeżeli wracamy do Boga, wracamy do Niego, to Bóg wszystko po prostu w naszym życiu naprawia. Ja miałam taką koleżankę, która była dosyć zasadniczą osobą. Poznałam ją jeszcze nie mieszkając w Warszawie. Była takim prorokiem, ale takim naprawdę, słuchajcie, ja pamiętam to 20 lat temu. Ona nam mówiła, że przyszedł do niej anioł i napisał jej słowo na dachu. I ona widziała to, ona zrobiła fotografię. Bóg napisał do niej, zanurzę cię w swojej chwale. To było 20 lat temu. Niesamowita była. I ona miała męża i pamiętam, że ona, ponieważ była dłużej od niego wierząca, ona rzadko kiedy chciała go słuchać, zawsze miała swoje. I powiem wam, jak Bóg do niej kiedyś, ona stanęła w kościele i powiedziała świadectwo i mówi, że Bóg do niej kiedyś przemówił. I mówi do mnie tak, masz szanować tego człowieka, mówiła o jej mężu, tak, o swoim mężu. I mówi, Bóg mi powiedział, że mam go szanować, ponieważ on jest apostołem i jest nade mną. Ja pamiętam, że tak sobie pomyślałam, że ja to bym już tak pomyślała ze względu na to, że to jest mój mąż, tak? Że przydałoby się go szanować, bo to jest dosyć ważne. Ale później pomyślałam sobie, ona by tego nie usłyszała, nie zrozumiała. I Bóg do niej powiedział w ten sposób, ale ona to zajarzyła. Czy to było to samo? Oczywiście, że tak. Ona zaczęła tego człowieka szanować, zaczęła go słuchać. Ale zobaczcie, Bóg przemówił do niej jej językiem. Okay? Czyli Bóg skorzystał z relacji, którą ona miała z Nim zbudowaną, do tego, żeby pokazać jej coś, czego ona nie mogła przez kilka lat w swoim życiu zdobyć. Tak? Czyli jeżeli my jesteśmy w relacji z Bogiem, jeżeli widzimy, że w tym właśnie aspekcie mamy być podobni do Niego i ta relacja Jego nas zmienia, tak? I Jego relacja, z której czerpiemy, nas zmienia, to my zaczynamy się uczyć relacji z innym człowiekiem w ten sam sposób, który Bóg nas uczy relacji ze sobą. Jeśli my natomiast zgubimy gdzieś tą relację tutaj, tak? Ja pamiętam, że przez całe lata, jak przyszłam do kościoła protestanckiego, mi mówili, że my się różnimy od katolików tym, że my mamy relację z żywym Bogiem. Osobistą relację. Ja się kapnęłam, jak tłumaczyłam jakiejś osobie nieznającej Chrystusa, chyba pół roku temu, tak? Że ona mówi, a czym wy się różnicie? I oczywiście mogłabym jej powiedzieć to. Ale wiecie, co jej powiedziałam? Tym, że dla nas najważniejsza jest relacja z żywym Bogiem. Osobista relacja z żywym Bogiem. A później sobie pomyślałam, że dzisiaj już nie mogę tak powiedzieć, że to nas różni od katolików. Bo ja wielu katolików spotkałam, po prostu ja byłam w szoku, że teraz na tej konferencji 30% to były dziewczyny z kościoła katolickiego, które na dodatek między sobą się nie znały. Czyli tyle wspólnot zaczęło przyciągać na różne miejsca, gdzie Bóg działa. Na to działajcie było 40% takich ludzi, których my nie jarzyliśmy z żadnymi kościołami. I wiecie, o czym mówili? O relacji z żywym Bogiem. Bo to jest to, w czym my mamy się odróżniać od tego świata. Czyli mamy być podobni do Boga w relacji. I w tym, że my podobnie jak Bóg nawiązuje z nami relacje, nawiązujemy relacje z innymi. I teraz pomyślcie, no bez tej pierwszej relacji, bez głębokiej, intymnej relacji z Bogiem, czy my tak naprawdę jesteśmy w stanie nawiązać właściwą relację z ludźmi? Znaczy właściwą, taką, jak to powiedzieć, opartą o zasady, opartą o prawo, opartą o, jak to powiedzieć, owoce ducha, to tak. My wszystkim powiemy, jak powinna wyglądać relacja chrześcijańska pomiędzy ludźmi w kościele. Ale gubimy podstawową rzecz, że tego nie ma w nas. To jest gdzieś w naszej głowie, ale to nie przelewa się z naszego serca. To jest gdzieś w naszej głowie, prawo, nakazy, zakazy. Tak? Ale to nie przelewa się w naszego serca. Jest tylko jeden sposób, żeby to przelało się z naszego serca. Wiecie jaki? Taki, że to się przeleje z naszego serca. A przeleje się z naszego serca wtedy, kiedy nasze serce będzie blisko z Nim. I teraz wiecie, ludzie to widzą. Ludzie to widzą. Czy to przelewa się stąd, czy to przelewa się stąd. Wiele razy widzą, dlatego że sami mają przelane tutaj do serca. I wtedy patrzą na nas z miłosierdziem. A wiele razy, bo przez ich zakazy i nakazy, my funkcjonujemy dokładnie tak samo. Ja nie wiem, czy rozumiecie te zakazy i nakazy, ale bardzo często spotykamy ludzi, którzy po prostu mówią bardzo dużo o tym, jak powinniśmy się zachowywać, co powinniśmy robić. Ale to nie jest coś, co wypływa z ich przeżycia relacji, z ich spotkania, z ich intymności. Mamy kupę książek, które mówią o intymności, a my mówimy, musisz się codziennie modlić. Mamy kupę książek, które mówią nam o spotkaniu z Bogiem, a my mówimy, musisz walczyć. Mamy kupę książek, które mówią o tym, jak Bóg chce być z nami i że nic nie możemy dla Niego zrobić, nie musimy dla Niego zrobić. A my mówimy, kiedy ostatni raz zwiastowałeś Ewangelię i nakarmiłeś jakiegoś głodnego? Czy te rzeczy, o których mówię, mają znaczenie? Przeogromne. Ale one muszą wychodzić stąd. A nie być po prostu jakby nakazem w naszej głowie, który innym mówi, jak mają kochać innych ludzi. Bo inaczej diabeł trzyma nas daleko, bo po prostu od Boga, dzięki osądowi, który ułożył w naszej głowie. Kurczę, znowu. Moja przyjaciółka po prostu mówi tak, wiesz Iza, ona po prostu to jest w ogóle karygodne, że to ona ma sny i wizje, a ja nie. Przecież to zawsze ja miałam, a ona nie miała. Moja przyjaciółka Magda mówi do mnie tak, wiesz Iza, przyszedł do mnie anioł, rozmawiał ze mną północy. Zazdrość pożera mnie, co ci powiedział. Przyniósł mi 3 kartki. Ja mówię, no i co na tych kartkach jest? Wiesz, że się go pytałam o to, co my się pytamy. Jak to zrobić, żeby być jeszcze bliżej Boga, żeby zanurzyć się w Jego chwale, żeby tak być jeszcze bardziej. Ja mówię, no i co? I mówię ci, podał mi 3 rzeczy, które musimy zrobić. Ja mówię, cudownie. Jaka jest pierwsza? Ona mówi, pilnować serca i przebaczać. A ja mówię, jaka jest druga? Ona mówi, nie uwierzysz mi. Ja mówię, no, nie zapisałam. A najgorsze w tym wszystkim, wiecie co jest?
Trzecia.
Też nie ma. Jest tylko jedna. Ona mówi, widocznie następne ty musisz przyśnić. A ja mówię, no i co? I po tym, jak ja to usłyszałam, to tak się wbiło w moje serce, że Pan mi Bóg dawał w następnych 3 tygodniach tyle możliwości do tego, żebym ćwiczyła swoje przebaczenie, że ja w życiu tyle nie miałam. I pomyślałam sobie, Boże, to jest niesamowite. Pomyślałam sobie, jakie to jest niesamowite, że Ty mi pokazujesz, w którym miejscu jest moje serce. Co się w nim dzieje tak naprawdę? Co drugi człowiek w moim sercu powoduje? Jak ja się zachowuję? Rozumiesz? I czyli do jakiego miejsca Bóg przyprowadza? Bóg przyprowadza do relacji. Do relacji, w której my mamy być podobni do Niego. Ale nigdy nie będziemy, dopóki to nie będzie relacja naszego serca. I wiesz, taka prosta rzecz, nie wiem, kto z was w życiu, i może nie przyznawajcie się, bardzo nie chciał tego, żeby być podobnym do swojego ojca, tak? A jednocześnie chciał być świetnym ojcem albo podobnym do swojego rodzica, tak? Ja miałam coś takiego, że przez lata myślałam, że ja nie mogę być podobna do mojego ojca i cały czas z tym walczyłam. Wiesz, że jak tylko zobaczyłam u siebie, że podobnie się zachowuję, to po prostu dostawałam, po prostu byłam tak załamana, że myślałam, że zwariuję. A jednocześnie gdzieś moim marzeniem było to, żeby być w relacji z moimi dziećmi tak jak moja mama ze mną. Wiesz, i wiesz co? W pewnym momencie zobaczyłam, że ja mam taką samą relację z moimi dziećmi jak moja mama ze mną. A nawet lepszą. I pomyślałam sobie, wow, mamo, dałaś coś mojego życia, do mojego życia. I wiecie, co przestałam robić? Przestałam uciekać przed moim ojcem. Bo stwierdziłam, że ja już tak tą sprawę pozałatwiałam, że muszę dać szansę, aby również błogosławieństwo z mojej relacji z ojcem przypłynęło do mojego życia. Rozumiecie? Czyli żeby to, co ja miałam wziąć z niego, żeby to było w moim życiu. Bo zwalczając to, co on dał do mojego życia, ja nigdy nie pozwolę Bogu, aby on moje dziedzictwo błogosławieństwa z pokoleń uruchomił przez jego życie. I podobnie jest z tym, kiedy my uczymy się relacji od Boga, że Bóg uczy nas tej relacji i tą relację przenosi na każdą relację z innym człowiekiem i pokazuje nam te relacje. Powiedziałam wam, że miałam kiedyś takiego przyjaciela, dominikanina, i on przyszedł do mnie po 20 latach, nie widzieliśmy się 10, i przychodzi do mnie i mówi, no dobrze, to pomódlmy się, i zaczyna się modlić. Mówi, Panie Boże, proszę Cię, żebyś Ty dał mi wszystko, co mam wziąć z tej relacji. Nie? Ja sobie pomyślałam, no co, Ty się boisz? On mówi, ty nie pamiętasz, że myśmy się zawsze tak modlili? Ja pomyślałam, Boże, dobrze, że ty mi takie rzeczy przypominasz. Bo zobaczcie, jak często z jakiejś relacji my bierzemy jakieś po prostu patyki, jakiś chłam, jakieś inne rzeczy, zamiast powiedzieć, Boże, daj mi wziąć z tej relacji tylko to, co mam wziąć. Jeżeli tego nie zrobimy, to później przeżywamy, co ona mi powiedziała, jak ona mogła mi tak powiedzieć. I wiesz, gdzieś w uchu, że ja byłam ostatnio na takim spotkaniu, gdzie, że tak powiem, podsumowywano mój sposób pracy i okazało się, że przypadek, który wzięłam do tego, żeby mnie podsumowano, był tak beznadziejny i porobiłam w nim tak błędów, że pewna kobieta podsumowała to, mówiąc, ci młodzi, oni w ogóle nie rozumieją zasad settingu. Tak mi się to nasuwa. Ja tak pomyślałam, w sumie to komplement, młody, nie? Ona była, wiesz, 6 lat, ale później tak mi chodziło i myślałam sobie, jak ona mogła mi tak powiedzieć? Nie zna całej mojej pracy. Przypomniała mi się ta karteczka, ta głupia karteczka, wiesz, że muszę przebaczać. A później pomyślałam sobie, ja nie słyszę, co ona powiedziała do mnie. Przecież ona nie powiedziała, ona powiedziała, nasuwa mi się przy okazji analizy tego przypadku, że młodych nie uczy się zasad settingu. Ona nie powiedziała tego, rozumiesz, bo to jest tak, jak mówisz, ja pamiętam, miałam wypadek samochodem, teraz tłumaczę tę sytuację, miałam wypadek samochodem i mój mąż do mnie. I co ja teraz zrobię? Po prostu cały przód zmiażdżony. I jak to teraz mamy zrobić? Ja mówię, kochani, ale to ja tym samochodem kierowałam, ja. Marek, no ja wiem, ale to nie o to chodzi. No i jak my to teraz, skąd my te pieniądze będziemy wiedzieć? No po prostu, ale kochanie, to był lód, ja się poślizgnęłam na lodzie, no w jedyne drzewo w okolicy wjechałam, ale po prostu hamulec nie działał. I jak teraz to będzie? Po prostu z jednym samochodem nie damy rady. I ja mówię w końcu, Marek, ja jestem taka zła, że ty mi tak dokuczasz, przecież to ja kierowałam tym samochodem. A mój Marek do mnie mówi, ale ja wyrażam swoje emocje. Rozumiecie? I podobnie jest w takich wypadkach. My jesteśmy tak różni od siebie, że naprawdę my mówimy tak innymi językami, że jak ja, wiesz, ja później przez 3 dni chodziłam i myślałam tak, jak się z nią spotkam, to odpowiem jej, że jak na jej wiek, to nie rozumie zasad pracy w terapii grupowej. Wiesz, i miałam takich tysiące rzeczy. A Duch Święty cały czas mi mówił do mojego ucha. Pamiętaj, że ona powiedziała, że nasuwa jej się taka myśl. Pamiętaj, to jedno zdanie, nasuwa jej się taka myśl. Zobaczcie, co to jest. To jest różnorodność. Różnorodność, która powoduje, że my nie rozumiemy tego, o co chodzi w relacjach. Bo spotykamy się z tak różnymi ludźmi i próbujemy ich język interpretować na swój sposób. Okay? Czyli relacja jest tym, co powoduje, że my jesteśmy podobni do Boga. Drugi aspekt podobieństwa do Boga to jest powiedziane, czyli tak jakby widzialny sposób, w którym my jesteśmy podobni do Boga, czyli tutaj mamy ten aspekt związany z naszymi owocami, tak? Czyli związany z tym, jak my demonstrujemy Boga w naszym życiu. Czyli tutaj mówimy o miłości, tak? Mówimy o dobroci, o odwadze, tak? Czyli mówimy o tym, kiedy my działamy tak, jak Bóg chciał, żebyśmy działali. I wiesz, i tutaj mnie się na myśl nasuwa cały fragment listu do Koryntian. Pierwszy do Koryntian, 13 rozdział, tak? Miłość cierpliwa jest, dobrotliwa jest, nie szuka swego, nie myśli nic złego. I tak cytujemy do końca, cytujemy, tak? I myślałam sobie, wow, kiedy ja taki będę? W raju. Ale wiesz, i nie rozumiemy tego, że Paweł, kiedy skończył to pisać, to następny rozdział zaczął od tego, że się zreflektował i powiedział tak, dążcie do miłości. Powiedział, dążcie do takiej miłości, tak? I kiedy my jesteśmy w relacji z Bogiem, to my rozumiemy, że w widzialny sposób tą relację, tak? Reprezentujemy przez miłość, przez dobroć, przez inne rzeczy, ale również przez to, że mamy otwarte serce dla tych, którzy w ten sposób na przykład nie działają. I od razu ich nie odcinamy, od razu ich nie osądzamy. Zobaczcie, jak wiele razy, pamiętam, przyszła do mnie kiedyś taka pani, bardzo fajna, wierząca kobieta i mówi do mnie tak. Nie mogę po prostu z moim dzieckiem się porozumieć. Oczywiście fakty, daty i płecie będą zmienione. Nie mogę się z moim dzieckiem porozumieć, nie? Ale ja mówię, dlaczego? Mówi, bo ono po prostu jest takie nieposłuszne. A ile ma lat? No, 12. Ale ja nie mogę się z nim porozumieć. No niby się nawróciło. No ja mówię, no ale o co chodzi? Ona mówi, bo po prostu jak robi to, co jej mówię, to zawsze z taką złością. Ja mówię, ale robi czy nie robi? Ona mówi, robi. No to co ci nie pasuje? Że ona ma nieczyste motywacje. Co to znaczy, że ma nieczyste motywacje? No bo ona nie ma takich, nie robi tego z motywacji czystego serca. Ja mówię, ale to chodzi o to, że jest nieposłuszna? No tak, no bo nie robi z właściwych motywacji. Ja mówię, przepraszam, a jak ty codziennie rano musisz wstać i robić śniadanie, to jakie masz nastawienie do tego i jakie masz motywacje? Ona mówi, Boże, kiedy będzie sobota? I czy te dzieci muszą być ciągle takie niesamodzielne? Ja mówię, to bardzo nieczyste te motywacje twoje są. I ona wtedy załapała, o co chodzi. Ale zobaczcie, co my robimy. My próbujemy czytać w zachowaniach innych ludzi ich nieczyste motywacje. A moje pytanie jest takie, jak ci już Pan Bóg zdradził czyjeś motywacje, to bądź tak łaskawy zapytać się tego Pana Boga, co masz z tymi motywacjami zrobić. Jak już odkryłeś, co to jest. Już kiedyś przyszedł do mnie jeden człowiek w kościele, gdzie pojechałam usługiwać, i mówi, wiesz, ja uważam, że ta kobieta, która śpiewa w uwielbieniu, że ona tam nie powinna śpiewać w tym uwielbieniu. A ja mówię, a dlaczego? Bo ona ma złe motywacje. Dlaczego? Bo ona po prostu kompletnie nie zgadza się z zespołem i po prostu ciągle narzeka. Ja mówię, ale skąd ty znasz te motywacje? Mówi, tak czuję, że to są takie motywacje. A ja mówię, ale czy ty znasz historię jej życia? Czy wiesz, co to jest za kobieta? Czy wiesz, z czego, jakich problemów ona wyszła? Nie, nie, no to tylko po prostu dwóch mężów jej biło, już teraz z nimi nie jest. Ja mówię, aha, no a wcześniej, no ona jest dzieckiem alkoholika i naprawdę miała bardzo ciężkie przejścia w życiu, ale już jest tyle czasu wierząca, że powinna się naprawić. Ja sobie, motywacja, Boże. Po prostu, przepraszam was bardzo, ale po prostu, kiedy ja słucham takich określeń, to po prostu sobie myślę, po prostu... Czy Pan Bóg w ogóle chciałby komuś takiemu powiedzieć po prostu o motywacjach, jakie ma tamta osoba, jeśli ta osoba zrobiła z niego taki użytek? W tym mamy być podobni do Chrystusa, że potrafimy drugiego człowieka wytrzymać, że potrafimy go unieść, że potrafimy mu pozwolić być takim, jakim jest. Zgadnijcie, jak długo. 7 lat Adam mówi. A bo nieskończoność, mam nadzieję, że tu chodzi o to, tak Adam? Czy to chodzi tylko o te 7 lat?
Tylko 7.
Tylko 7. Nie, no to jak 7 razy 7, czyli nieskończoność, to ja się zgadzam. Natomiast 7 to trochę mało. Wiecie, to nie my wiemy, my nie znamy tego człowieka i nie wiemy, ile on lat potrzebuje do zmiany. I tutaj jest to nasze podobieństwo do Boga, podobieństwo do Chrystusa, że dajemy mu tyle, ile lat, ile Bóg mu chce dać. I nie mówię w pewnym momencie, dostałeś tyle lat! I dalej nie zrobiłeś porządku z tymi rzeczami w twoim życiu. Ja cię przeklnę, ty drzewo figowe. Wiecie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że Bóg daje nam tyle czasu, ile powinniśmy mieć. Tyle, ile potrzebujemy. Bóg nie karci nas, że wzięliśmy zbyt dużo czasu. Wiecie dlaczego? No to jest Bóg. A jeżeli my chcemy być podobni do Niego, to ten aspekt podobieństwa żywego powinniśmy przede wszystkim mieć. Czyli funkcjonowanie w sposób, w którym my potrafimy zachowywać się tak jak Bóg. I trzeci aspekt w końcu i ostatni funkcjonowania naszego w podobieństwie do Boga, to jest to reprezentowanie Boga na ziemi. Tak? Jest napisane w pierwszej Mojżeszowej, 1:26, tak? Niech panuje, niech dba, tak? Niech troszczy się. I to jest to, co my robimy. I wiesz, tutaj mi się taka głupia rzecz włącza pod tytułem, czy ktoś z was na przykład oszczędza wodę w kranie. Rozumiesz? Czy wylewa tą wodę na zasadzie, a dobra, leci do kanalizacji miejskiej. Albo czy po prostu segregujesz śmieci, a nie myślisz, dobra, to wyrzucę w krzaki, bo po prostu tu później przyjdzie taki facet i zbiera butelkę. No bo to jest to bycie podobnym do Pana Boga. To jest to dbanie o to, co jest dookoła, tak? Albo pamiętam, miałam takiego kolegę, który po prostu był bardzo znaną osobą na uniwersytecie i pamiętam, że strasznie źle mi się zawsze z nim chodziło, bo jak on szedł tak ulicą i widział papierki, to je zbierał i wsadzał do kosza. Ja mówię, zawsze tak myślałam, jaki to rodzaj schorzenia, Ale wiesz, w pewnym momencie coś się we mnie złamało i mówię, czemu ty tak robisz? On mówi, bo ja chcę dbać o to, co tutaj jest dookoła. Ja chcę tym zarządzać. Tak? I teraz wiecie, my się czasami śmiejemy z takiego człowieka. Wiesz, ja mam takiego fajnego sąsiada, po prostu wybudował piękny dom, no przepiękny po prostu. To, co mój stawia, to właśnie mój Marek, to jest właśnie taki mały nasz domek i obok taki, ja zawsze pytam się, kiedy zrobisz hotel tutaj? On mówi, to jest dla mnie do mnie. I teraz on tak dba, naprawdę wszystkie liście zbiera, no tak jest wszystko wypielęgnowane. Ostatnio zaczął dokuczać mojemu Markowi, zaczął mówić, jak skończę ze swoim ogrodem, to przyjdę do twojego. I powiem wam szczerze, że po tym, jak załatwił nam otynkowanie garażu, to ja myślę, że on naprawdę to zrobi, że on czyni łatwo okolicy. Jest naprawdę przecudowny tutaj. I wiesz, i można byłoby pomyśleć sobie, co za facet po prostu, jak on się zachowuje. Po prostu, wiesz, mój Marek mówi do niego, a ja lubię liście w trawie. A mówi, ale one źle wyglądają. Bez liści jest ładniej. Mógłbyś tu posprzątać. Nie? I można byłoby powiedzieć, co za facet, po prostu co się czepia. Ale z drugiej strony, jeśli staniesz jak Bóg w tym miejscu, to myślisz sobie, wow, jakie to jest fajne, że ten człowiek taki jest. Być może wiele rzeczy mu brakuje w życiu. Być może po prostu ma wiele wad, rozumiesz? Być może po prostu jakbyś chciał wyliczyć to. A! B! I rozwiódź się! C! Jest niewierzący. Rozumiesz? Hello! Co my robimy? Po prostu jakbyśmy mogli zobaczyć człowieka, który jest niewierzący i zacząć szukać w nim rzeczy, które są z Boga. Wiecie, ile byśmy znaleźli? Ten człowiek, jak się przeprowadził koło nas, to był jak anioł. Mówi, Marek, zrobilibyśmy płot. Marek mówi, ale wiesz, ja ani pieniędzy, ani nic, mój mąż wtedy chory był, w ogóle jakieś rzeczy. Tak, już wiemy. A on mówi, nie przejmuj się, ja to wszystko zrobię. Myśmy mu prąd dali za darmo, wiesz? I on nam płoty porobił. Sam z robotnikiem pracował. Później Marek po prostu, bo Marek był po przepuklinie, to on wziął to wszystko, pozakopywał, porobił. Tylko dlatego, że Marek był dla niego przyjazny. Jeżeli zaczniemy widzieć Boga w innym człowieku, Boga, który już działa, my zadajemy takie pytanie. Pamiętam, Iza Kuryłek zawsze była tutaj taką zagwozdką, bo jak się kogokolwiek pytało, ile jesteś na nowo narodzony, to ona zawsze po prostu odpowiadała, wiesz, jak typowa katoliczka. Mówi, ja nie wiem, ja chyba zawsze byłam na nowo narodzona. Zawsze to było takie drażniące, jak byliśmy w JJP, że ona nie potrafi podać dokładnej daty swojego narodzenia. A może ona się nigdy na nowo nie narodziła? Ustaliłaś już tą datę, czy nie? No ale dlaczego? Rozumiecie? Ale to jest fajne, że po prostu Bóg czuwa nad naszym życiem. My się z Nim spotykamy w różnych momentach. My się z Nim spotykamy, a tak, Łukasz to już jest w ogóle, tak, to dziecko wierzące, tak. Ja też bym chciała ustalić, kiedy moje się na nowo narodzi, czy się już narodziło. Samo kiedyś musi to opublikować. No, ale wiecie, w każdym bądź razie chodzi mi o to, że naprawdę, jeżeli spotykasz drugiego człowieka, to naucz się, patrząc na niego, szukać Boga w jego sercu. Boga, który już działa. A kiedy zobaczysz w jego sercu Boga, czyli aspekt Boga, który już jest w jego sercu, to może być na przykład człowiek, który się nad tobą pochyli i będzie ci dawał taką relację, której po prostu nikt w tym kościele ci nie dał. I wiesz, co stwierdzisz? Jak większość dziewczyn, które ja spotykałam na swojej drodze życia i mówi, Iza, ty mi mówisz, że mam nie wychodzić za niewierzącego. A jak ja patrzę na tych braci, to po prostu scyzoryk mi się w kieszeni otwiera. A ten facet, z którym po prostu zaczęłam ostatnio się spotykać, to jest po prostu jak miód na wszystkie moje rany. Co on jej daje? Relacje. Relację, której wcześniej nie miała. Relację, która przypomina jej jakiś aspekt Boga. Dlatego ci ludzie nas kupują. Ale teraz, czy przez tą relację my nie możemy dawać miłości? Rozumiesz, czy przez tą relację my nie możemy uczyć ich dalszych rzeczy, które daje Bóg? Zamiast ich potępiać, odrzucać. Ja pamiętam mój znajomy, który po prostu odszedł od Boga, pracował w takiej firmie i mówi do mnie tak, wiesz, nie było najgorsze to w tej firmie, tak? Mówi do mnie, nie było najgorsze to, że wiesz, że ja po prostu, że ja tam musiałem ciężko pracować. Najgorsze było to, że oni na mnie patrzyli jak na odstępcę. Jako na odstępcę, który po prostu jest gorszym rodzajem człowieka, który odwrócił się od Boga. Mówi, gdyby nie to, prawdopodobnie ja bym żył dzisiaj z Bogiem. My nie rozumiemy tego, że relacja, że wyrażanie miłości w sposób, który ktoś tego potrzebuje, tak? Jest również ważne w tym momencie i to jest nasze podobieństwo do Boga. Ale że to nie my jesteśmy tymi dyktatorami tego, jak to powinno wyglądać. Tym dyktatorem tego, jak to powinno wyglądać, jest Duch Święty. Ale nie ten, który mówi. Tylko Duch Święty w łagodnym sercu, który porusza i mówi. I mówi, i działa. Wiecie? Kasia, wracając do Kasi. Nie wiem, co ona jeszcze mi odda, ale oddała mi swoje szafy. Wiesz, półkę, bo dzieci nie miały. Przy każdej przeprowadzce coś mi oddawała. Teraz mi nic nie oddała. Ale ja wam powiem, co ona do mnie mówiła. Ona do mnie mówiła, że mnie kocha. Coś ma po tatusiu. Rozumiecie? I teraz, jeżeli my zaczniemy to doceniać w ten sposób, to zaczniemy czuć się kochani. A nie będziemy myśleć, że nikt mnie nie kocha w tym kościele. Nie przyjdziesz w następną niedzielę, bo wyjeżdżam do Brazylii. Rozumiecie? Będziemy rozumieli, że ludzie nas kochają. Nauczymy się ich języka. Nie tylko będziemy szafować naszym. Podsumowując, skutek grzechu, zamiast relacji, dążenia do głębokiej więzi, tak, mamy izolację. Tak? Zobaczcie. Ludzie żyją obok siebie w izolacji. Grają na komputerach i telefonach. Zobaczcie, jak często my się od siebie oddalamy. Dlaczego oni tam są, w tych telefonach na przykład? Młodzież w szkołach. bo oni nie potrafią nawiązywać relacji. I to jest skutkiem grzechu. Oni nie potrafią być w relacji. Dla nich, dlatego, że tak jest, również zamiast aspektów Bożego charakteru mamy egoizm, mamy nadużycia. A zamiast rządzenia i dbania, aby inni mieli zysk, to mamy wyzysk. Tak? Czyli mamy kontrolę, mamy nadużycia. Ale znowu, początek tego jest w głębokiej relacji z Bogiem, z zawróceniem do dzieła Jezusa, z zawróceniem do tego, aby kochać ludzi takimi, jakimi są i dać szansę Bogu do zmiany. Jak byłam młodą żoną, czytałam historię kobiety, która całe życie marudziła mężowi: musisz być taki, musisz być taki, musisz być taki, musisz być taki. Wiesz, i w pewnym momencie przyszedł do niej Duch Święty, to była jej historia i ona opowiedziała: kiedy skończysz? Ona mówi: ale co kiedy skończę? Kiedy skończysz tak narzekać i marudzić mężowi? A ona mówi: no dlaczego? Bo mówi, bo wtedy ja będę mógł zacząć. Wiesz, ja tą historię, powiem wam, odbieram do większości ludzi, których spotykam. Kiedy w pewnym momencie oni w relacji zaczynają mi przeszkadzać, kiedy jest mi ciężko. Ja wiem, że mam ludzi takich w relacjach serca, że ja z nimi się rozumiem od razu, płynę z nimi. Ostatnio taka piękna dziewczyna mówi do mnie: wiesz co, spotkałam człowieka w pociągu. Miał taki sam rodzaj smutku jak ja, taki sam rodzaj przeżywania. Tak samo rozumieliśmy świat. I też miał dość tych wszystkich ludzi, którzy muszą być tacy wesoli, chodzić na imprezy. Mówi: wiesz co, po prostu to było cudowne, to spotkanie z nim. Wspaniałe. Mówi: umówiliśmy się na spotkanie, ale mówi: ale wiesz co, on po drodze, ja nie przyszłam na to spotkanie, bo byłam chora. I on jechał tym samym pociągiem i spotkał inną kobietę, która miała taki sam rodzaj smutku jak on. I powiedział mi, kiedy my się spotkaliśmy razem i znowu dzieliliśmy się tym smutkiem, powiedział do mnie: wiesz co, niestety zaangażowałem się. I to była smutna historia. Smutna. Bo ja mówię: co za zdrajca. Ale pomyślałam sobie: wow, jak mało jest takich ludzi, którzy naprawdę są tacy jak ty, z serca. A dlaczego Bóg tak rzadko cię nimi otacza, a daje ci tak innych ludzi? Bo to cię zmieni, to cię ubogaci, to cię nauczy kochać, to ci da możliwość kochać, to ci da możliwość przebaczać, to ci da możliwość zmiany, to ci da możliwość stania się człowiekiem na obraz Boży, na Boże podobieństwo. To. Mhm. Więc potrzebujemy bardzo zacząć przestać żyć w tym aspekcie związanym z grzechem i zacząć żyć z tego, co tak jak Bóg chce. I patrzcie, taki fragment na koniec, bo jeszcze jest drugie słowo, którego nie wygłosiłam. Pamiętacie w Izajasza, co jest napisane o Jezusie? Nie miał postawy ani urody. Nie był atrakcyjny. Nie był jakiś taki przebojowy. Ja nawet myślę, że on nie emanował, tak jak my myślimy, wiesz, całym pakietem miłości, dobroci. Wiesz, ja myślę, że jak on po prostu przyszedł, zrobił sobie biczyk i w świątyni zaczął gonić wszystkich przekupców, to kurczę, mówię wam, że to jakiś szaleniec. Ludzie go wcale nie traktowali jako, wiesz, Mesjasza, tylko jakiegoś nawiedzeńca. A wtedy jak mama do niego przyszła i powiedziała: wiesz, synu, wina zabrakło. On powiedział: odejdź kobieto, no błagam was. Jak mój mąż do mnie mówi: odejdź kobieto, to po prostu, wiesz, mi się scyzoryk samorzutnie w kieszeni otwiera. Rozumiecie? Czyli on nie miał postawy ani urody. To my dążymy do jakiegoś po prostu, wiesz, perpetuum mobile, jakiegoś chrześcijanina, który po prostu... Czy to jest dobrze, że my dążymy? W jakiś sposób tak. Naprawdę tak. Ale my mamy dążyć do tego, żeby być tacy, jak Chrystus nas stworzył. Żeby zauważyć to, że jak nas tak stworzył, to nie musimy teraz naciągać tego do tyłu, bo to nie pasuje do reszty. Tylko musimy pomyśleć, czemu mi się to tak majta? Czemu mi to tak przeszkadza? Pamiętam, jedna siostra kiedyś mi powiedziała: odebrałem od Boga objawienie, że jestem Bożą siekierą. Ja sobie myślałam: o Boże. I od razu pomyślałam sobie: mam nadzieję, że tempom. Bo wiesz, jak przyłożę. Ale właśnie o to chodzi, że są rzeczy, które w nas przeszkadzają. Są rzeczy, które są jakby w nas takie, że je widać. Po co? Dlaczego od razu mamy je po prostu... Dlaczego od razu mamy je niszczyć? Dlaczego od razu mamy ich nienawidzić? Bo jestem zbyt płaczliwa i wszyscy to widzą. Ja cię rozumiem. Ja ciągle byłam płaczliwa i myślałam, że ciągle będę jak ta baba, ja nie chcę być jak baba. To jak chcesz być? Rozumiecie, są pewne rzeczy, które tata po coś nam dał, a my nie rozumiejąc chcemy je zniszczyć. Bo może właśnie ta cecha jest czymś, co przyciąga nas do relacji z nim, co jest najbardziej uzdrawiające z nim. przestańmy w końcu się unifikować, przestańmy w końcu patrzeć, żebyśmy byli kościołem pełnym wiary, pełnym obfitości, pełnym miłości. My już jesteśmy. Jeden ma wiarę, drugi ma obfitość, trzeci ma pustą kieszeń, czwarty ma łaskę. Mamy takie miejsca, gdzie się możemy przytulić. Mamy takie miejsca, gdzie nas postawią do pionu. Mamy takie miejsca, gdzie nas obmodlą. Mamy takie miejsca i oczywiście możemy teraz wszyscy być jednym takim miejscem. Moje pytanie jest pozostawiane znowu w powietrzu, ale czy naprawdę to jest taka Boża potrzeba? Czy ta różnorodność nie jest nam bardziej potrzebna do tego, żebyśmy wszyscy mogli się zanurzyć w chwale? Zauważcie, że to tylko my mówimy, ja nie mogę być jak wierny. Wiecie, ile do mnie ludzi przychodzi i mówi do mnie, Boże, jak ja nienawidzę tego, że ja jestem jak ten niewierny Tomasz. A ja mówię, a dlaczego ty tego nienawidzisz? No bo ja jestem jak ten niewierny Tomasz. A ja mówię, no ale, no to jak Bóg cię zrobił takim niewiernym Tomaszem? Ja nigdzie nie widzę w tym fragmencie, żeby powiedział, och, ty sługo małowierny, ty niewierny Tomaszu, ty taki owaki, tylko powiedział, wsadź tą rękę w bok. Dlaczego go tak po ludzku potraktował? Hej! Dlaczego go tak normalnie potraktował? Oczywiście mówił nieraz do nich, ty plemię żmijowe, tak, albo do Piotra, tak, który chciał go zawrócić, mówi do ciebie, szatan przez ciebie przemawia. Dużo miał takich wystąpień, które, przepraszam was, wcale nie były wynikiem jakiejś miłości. Nie wmawiajcie mi, że Jezus, który mówi do swojego ucznia, tak, mówiąc, szatan w ciebie chyba wstąpił, że mi takie rzeczy mówisz, że on powiedział to z takiej miłości, że tam tego prawie zemdliło. Błagam was, no. Uważaj, ćwiczymy. Szatan w ciebie wstąpił, dlatego mi przeszkodziłeś. Czujesz tą moją miłość? Czujesz, nie? Zabijająca. Rozumiecie, o to mi chodzi. Że powinniśmy rozumieć, że relacja jest zmieniająca. Że owoce wynikają z relacji. I nasze funkcjonowanie, nasze chodzenie w autorytecie Boga też wynika z reakcji. Ale nie możemy myśleć, że ktoś, kto nie ma jakichś owoców, nie może funkcjonować w autorytecie. Bo to jest decyzją naszego taty, a nie naszą. Albo jeżeli pamiętam te rzeczy na temat Todda Bentleya, to już była po prostu jazda bez trzymanki. Tak, Todd Bentley, zły człowiek po prostu. Gdyby on naprawił swoje życie, gdyby nie żył w komunie, no ale chwilę, to nie jego wina, że żył w komunie, tak? To by takie rzeczy się nie wydarzyły. Nie wiemy. Prawda jest taka, że my nie wiemy. Że my dewagujemy. Czy macie takie, mieliście takie coś, że ktoś, stało się coś złego i mieliście takie flashbacki z tej przeszłości i myśleliście, że jakby się coś innego stało, to by się nie stało, co się stało. Ja na przykład po śmierci mamy tak miałam, nie? Że śniło mi się, że dobiegam do samochodu i wyciągam tą mamę z samochodu i ratuję jej życie, ale później mi się przypomniało, że ona przecież w samochodzie nie umarła, tylko na podłodze w domu. I wiesz, i tym podobne rzeczy, ale miałam takie, wiesz, przez rok czasu takie rzeczy, że co ja, jak ja bym coś innego zrobiła, to może by się to nie wydarzyło. Przecież wszyscy takie rzeczy mamy, nie? Jeżeli coś złego nam się wydarzyło, że może można byłoby inaczej, że może można byłoby to zatrzymać. Nie rozumiemy w ogóle, że nieprzyjaciel będzie atakował. I że nie zawsze się przed tym obronimy. Straszne słowa wam głoszę. Dobrze. Podobieństwo do Pana Boga. To było to, o czym dzisiaj mówiliśmy. I to jest to, co tata dla nas zrobił. Żebyśmy odnaleźli siebie przed Nim. Siebie w relacji z Nim. I wtedy inne rzeczy zaczną się układać. I żebyśmy przestali się po prostu przejmować z tym, że nie wydaliśmy jeszcze 10 owoców, że mamy tylko jeden. Żebyśmy przestali innym zarzucać, że wydali tylko jeden, a powinni mieć już 10 w ich wieku. Żebyśmy zaczęli kochać siebie, widząc swoje słabości. A nie mówić, ja kocham cię z twoimi słabościami, ale jak się nie zmienisz, to tu nie ma dla ciebie miejsca. Błagam was. Opamiętajmy się. A, i książka, którą chciałam polecić na dzisiejszy miły wieczór, a znaczy poranek, to jest książka Beavera, która jest, jak ona się nazywa? Nieustępliwi. Tak, jeszcze raz?
Nieustępliwi?
Nie, nie ta, wcześniejsza. Ta, której on mówi o szkole życia, że jesteśmy na ziemię wysłani i tam się uczymy na nią. No to muszę wam napisać, napiszę wam książkę na drogowej tej. To jest książka, która mówi o dzieciach, które zostały zesłane na ziemię i tak naprawdę każde to dziecko, początek jest fajny, cała ta historia, każde to dziecko było z czymś konfrontowane. Wiecie, z czymś? Z czym? Z czymś, to, co było problemem w jego życiu. I była na przykład dziewczyna, która służyła Panu Bogu wiernie i tak dalej i ta dziewczyna została wykorzystana przez jednego z szefów szkoły. Uwiódł ją. I ona później całe swoje życie na ziemi spędziła po to, żeby tamtemu dopiec i żeby się na nim zemścić. i straciła przez to całą swoją gorliwość inne rzeczy. I kiedy stanęła na sądzie, to spotkała się, my ostatnio z dziećmi przerabiamy właśnie, jak to będzie na sądzie, same wymyśliły, no ale okej. I kiedy stanęła na sądzie, to anioł do niej przemówił, mówi, twoje imię jest pamiętliwa, bo nie potrafiłaś zapomnieć i pozbyć się tego. I ona się wtedy wściekła i całą wściekłość wylała po prostu na Boga, że jak mogłeś mi to zrobić. I to jest to, co Bóg robi z naszym sercem. Dociera w relacja, w te miejsca, w które On wie, że ma dotrzeć. Nie w te miejsca, w których nam się wydaje, że On powinien dotrzeć. Okej, dobra. Kochani, możecie wstać. Pomodlimy się na koniec, żeby zdjąć nocne koszmary z dzisiejszego waszego snu. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty dajesz nam te miejsca, w których jesteśmy podobni do Ciebie. Ja dziękuję Tobie, że list Koryntian, pierwszy list Koryntian, 13 rozdział, nie zawiesza się nad nami jak siekiera, aby ściąć tego, który nie wydaje już tyle owoców, ile trzeba. Dziękuję Tobie, Tato, że Ty nam dałeś bohaterów wiary, którzy według nas wiele razy nie nadawali się do tego, co mieli zrobić, a zrobili to. Którzy wiele razy nie wydawali owoców miłości, które my uważamy, że powinni wydać, a byli narzędziem w Twoich rękach. Tato, ja przychodzę do Ciebie i proszę Cię, abyś działał w naszych sercach. Abyś ściągał z naszych serc osąd, brak przebaczenia, skupianie się na motywacjach, do którego nie jesteśmy powołani, podobieństwach do Ciebie, w których nie musimy być podobni. Ja proszę Cię, abyś teraz przez swojego Ducha Świętego działał w nas i pokazywał nas te miejsca, w których jesteśmy do Ciebie podobni. Żebyśmy zaczęli się z nich cieszyć. Żebyśmy przestali w końcu piętnować te miejsca, w których ciągle nie jesteśmy podobni do Ciebie. To Wam jeszcze miałam powiedzieć. Jechałam do kościoła i jak zwykły prorok pomyślałam sobie tak. Kurka wodna, czuję się jak odstępca. I zaraz przyszła do mnie myśl. No bo żyjesz jak odstępca. Ale sobie myślę tak. Ale ja tak o sobie myślę od 20 lat. No bo od 20 lat tak żyjesz. Wtedy już wiedziałam, że to nie Duch Święty. Ale dopiero wtedy się skapnęłam. Bo wiecie, prorocy przeważnie mają bardzo wysoką poprzeczkę podniesioną a propos swojego własnego życia. I wiele razy też tą poprzeczkę też później dosuwają do innych ludzi tak bardzo wysoko im. Tak po prostu są. Szczególnie takie Jeremiasze jak ja. Ale wiesz, prawda jest taka, że Bóg uczy nas przede wszystkim miłosierdzia. Miłosierdzia do siebie nawzajem. I tego, że jak on powierza tajemnice innych ludzi, to po to, żebyśmy je umieli utrzymać, tak? A nie wygadać wszystkim dookoła. Żebyśmy umieli je przykryć. Żebyśmy mogli być z nimi w tym wszystkim. Nie musimy ich być najlepszymi przyjaciółmi, ale możemy być ich powiernikami. Możemy ich nosić w tym. Dlatego mówię Ci, jak jechałeś tutaj do kościoła z taką myślą, kim Ty to nie jesteś, czy robiłeś taką szybką pokutę, jakby się okazało, że dzisiaj jest wieczerza, no niestety nie ma znowu, okej? Okay? To daruj już sobie to. Daruj sobie to potępianie siebie za te rzeczy, które u siebie widzisz. Przynieś je w końcu do Boga, przynieś je do relacji. Przynieś je do Boga, przynieś je do relacji. Bo co z tego, że po prostu tak jak mój Marek na początku małżeństwa mówił do nas, mówiłam wam, jak coś się jak stało, to mój mąż mówił o sobie, jestem gnojek, tak? A ja mówię, no co mi z tego, że jestem żoną gnojka? Bo nie o to chodzi. Rozumiesz, a co Bogu z tego, że jesteś gnojek? Co Bogu z tego, że jesteś odstępca? Czy w końcu nauczysz się patrzeć na siebie tak, jak On na ciebie patrzy? Czy zobaczysz ten owoc, który już teraz wydajesz? Nie mogę, nie rzucaj kłód, siostro, pod moje nogi. Nie rzucaj kłód, nie belek, co to było? Nie rzucaj pod moje nogi. Rzucę ci jeszcze z 10, żebyś się w końcu potknął, rypnął i opamiętał. Rozumiecie? Zacznij widzieć Boga w swoim życiu, błagam cię. Zacznij widzieć Boga w swoim życiu, a jak nie chcesz w swoim, zacznij widzieć w innych. I zobaczysz, że rzeczy się same układają. Że tata przynosi, znaczy, że tata kocha cię w tych twoich słabościach. Że im one nie przeszkadzają tak, jak przeszkadzają ciebie. Że On ich nie odrzuca tak, jak ty ich odrzucasz. Że On potrafi je uzupełnić. Że On je potrafi nadrobić. Bóg tego mnie uczył przez całe moje macierzyństwo. Kiedy ja płakałam, mówię, Boże, jestem jak mój ojciec. Boże, jestem jak ten. I w końcu Bóg do mnie mówi, jak ja bym chciał, żebyś ty w końcu była jak ty. A ja mówię, no ale to wtedy będzie najgorsze. To wtedy będzie najlepsze. Jak zaczniesz być sobą. Jak zaczniesz być taki, jaki jesteś. Jak zaczniesz się przytulać. Obejmować. Magda Zamora już się obejmuje. Ona jest w uzdrowieniu, także ona rozumie te konspekty. Tato, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie, że Ty otaczasz nas swoją łaską, otaczasz nas swoją chwałą. Tato, ja nie chcę nic dodać do tego. do tego, co tutaj robiłeś na tym spotkaniu. Ale ja proszę Ciebie przez moc Ducha Świętego, abyś ściągnął teraz z tego miejsca wszelkie potępienie. Wszelkie potępienie. Wszelkie potępienie. Wszelkie potępienie. Wszelką zgryzotę. Wszelki ból, który nosimy latami, nie widząc Ciebie w nas. Tato, ja modlę się, abyś doprowadził nas do miejsca, w których nie musimy mówić jeszcze trochę i w końcu to zrobię, jeszcze trochę i to zacznę, jeszcze trochę, bojąc się, że nigdy tego nie zacznę. Tato, ja modlę się, aby te wszystkie oskarżenia ludzkie, które zostały powieszone na naszych ramionach, zostały teraz ściągnięte. Aby te wszystkie zarzuty o brak miłości, o brak właściwego zachowania, które inni na nas powrzucali, aby one zostały ściągnięte z naszych ramion. Tato, ja modlę się, aby naprawdę Twoja miłość mogła przelewać się przez nas. Przelewać się przez nas i napełniać nas. Abyśmy nie byli więcej piętnowani tym, co mogliśmy zrobić, a czego nie zrobiliśmy. Tato, ja modlę się, aby nowe życie, które przyszło przez moc Jezusa Chrystusa, zaczęło nas napełniać na nowo. Tak jak w momencie, kiedy rodziliśmy się na nowo. Tato, aby przywróciła się radość z wybawienia naszego. Radość z wybawienia naszego do naszego życia. Aby zaczęła przywracać się w nas. Aby zaczęła przywracać się z nas. Aby zaczęła przywracać się w nas. Tato, ja dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie za relację, która przemienia. Za owoce, które kwitną z tej relacji. I za nasze dbanie o ogród, którego nas nauczyłeś i które mamy we krwi. Tato, ja dziękuję Tobie, że my już jesteśmy jak Ty. Że my już jesteśmy jak Ty. Że my już jesteśmy jak Ty. Musi być puenta. Numer 364. Pamiętam, że kiedy się tak wymagałam, po raz kolejny, myśląc sobie, Boże, jak jesteś jak mój ojciec, to przypomniało mi się to, co kiedyś słyszałam i Bóg powiedział, tak, to prawda. I ja się wtedy załamałam, mówię, no to koniec. I Bóg mówi, jak Twój Ojciec Niebieski. Więc to dzisiaj chcę Ci powiedzieć. Cokolwiek, przed czym uciekasz, to jesteś, jak Twój Ojciec. On już o to zadbał. Okej, kochani. Życzę Wam dobrej niedzieli. Nie będę się od Was modlić. Nie będę się od Was modlić. Nie będę się od Was modlić, chociaż mam wielką ochotę, ale mam również na ochotę wysłać Was na ochotę, na dobry spacer z tatą, żebyście w końcu konkretnie się z nim rozmówili. Nakrzyczeli, jeżeli trzeba, wypłakali się, jeżeli trzeba, ale żebyście w końcu odważyli się być sobą. Wiecie, jedna kobieta mi ostatnio powiedziała, mówi, ja mam po prostu taki dylemat, ja ostatnio się tyle nakrzyczałam na Boga, że już teraz się do Niego nie odzywam, bo wiem, że On też się do mnie nie chce odzywać. Ja mówię, ale skąd Ty wiesz? Co to za przełożenie, że On nie chce się do Ciebie odzywać? Bo ja bym się też do siebie nie odzywała, jakbym tak na Niego nakrzyczała. Wiecie, to nie jest nasz Bóg. On chce się do Ciebie odzywać, chce do Ciebie mówić. I Jemu to już jest obojętne, że jak trwoga, to do Boga. Jemu to jest obojętnie, że przychodzisz, w jakim momencie przychodzisz. On po prostu chce Cię w końcu uchwycić. I to jest koniec naszego kazania. Daj się uchwycić Bogu. W tym momencie, w którym jesteś. Daj się uchwycić Bogu. Amen.